Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś tematycznie przeniesiemy się na Bałkany. Jest z nami dr Konrad Pawłowski z Zakładu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS i kierownik Zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
O tym, co się dzieje na Bałkanach, nie mówimy w naszym programie zbyt często, ale myślę, że przyszedł też dzisiaj czas na to, żeby poświęcić wydarzeniom, które tam się rozgrywają w ostatnim czasie. No właśnie, trochę antenowego czasu, no, tym bardziej, że się dzieje bardzo dużo, wiele emocji, zarówno jeśli chodzi o tą politykę wewnętrzną, ale też sprawy międzynarodowe. No to zacznijmy może od takich najbardziej bieżących spraw. W poniedziałek doszło do parlamentarnej debaty w Serbii na temat sytuacji w związku ze stosunkami Serbii z Kosowem. No i ta debata już przed jej rozpoczęciem wywoływała sporo kontrowersji, emocji. Opozycja zapowiadała bojkot. No właśnie, i co z tego wszystkiego, panie doktorze, wyszło?
No w zasadzie wyszło to, co wcześniej przewidywano, że niewiele. Jest to element kontynuacji pewnego procesu, który się rozpoczął. Tak naprawdę ta ostatnia faza dochodzenia do rozwiązania kwestii wypracowania formuły porozumienia między Serbią i Kosowem, które pozwoli Serbii na wejście do Unii Europejskiej w perspektywie kilku lat, tak myślimy wszyscy. Tak naprawdę była to debata z udziałem prezydenta Serbii Aleksandra Vučića. Jest to wydarzenie, które wpisuje się od kilku miesięcy, w zasadzie od sierpnia toczy się taka dyskusja, w zasadzie rozpoczęta przez samego prezydenta, co zrobić, czy jak załatwić w końcu problem Kosowa. I prezydent wystąpił z propozycją pewnej korekty granic. Ona nie została nigdy dokładnie przedstawiona opinii publicznej w Serbii. Mówi się o korekcie granic. Tak naprawdę w zasadzie myślimy wszyscy tutaj tak o cesji terytorialnej, o wymianie terytoriów. I prezydent Tači, prezydent Kosowa i prezydent Vučić są bardzo enigmatyczni w tych swoich...
Żeby nie eskalować napięć dodatkowych?
Ja myślę, że to jest tak naprawdę wszystko w procesie tworzenia i to jest troszeczkę takie sprawdzanie, jak zareagują społeczeństwa w obu państwach, jak zareaguje społeczność międzynarodowa. To jest też bardzo szeroki temat. Generalnie tutaj pamiętajmy, że miesiąc temu, pod koniec kwietnia, odbył się szczyt państw Bałkanów Zachodnich w Berlinie, gdzie w zasadzie dyskutowana od sierpnia tamtego roku możliwość wymiany terytoriów, cesji, o której za moment możemy jeszcze podyskutować, na czym by to mogło polegać, w zasadzie została odrzucona przez społeczność międzynarodową i od tamtego momentu, czyli przez cały ostatni miesiąc w Serbii toczyła się dyskusja, co dalej z tym Kosowem, i prezydent Vučić wypowiadał się jak zwykle enigmatycznie, co dalej. Mówił, że odrzucenie tej możliwości podziału Kosowa, chociaż nie mówił tego wprost, to ja podkreślam, że tak naprawdę nikt nie wie dokładnie w Serbii i nawet opozycja wyraźnie podkreśla, że prezydent mówi o czymś, ale nie zdradza szczegółów, więc...
Padają sformułowania o udawanej debacie.
Tak naprawdę nie wiemy, jaki jest plan prezydenta Vučića na zakończenie. Mniej więcej widać, że jednak prezydent wyraźnie opowiada się za rozwiązaniem racjonalnym. W czasie tego wystąpienia w parlamencie powiedział, że z jednej strony są słodkie kłamstwa i gorzka prawda. No to można rozumieć w jeden sposób, że Serbia powinna uznać pewną rzeczywistość, nawet jeśli nie wprost, to czy plan prezydenta jest krótki, północne Kosowo, być może za jakąś korektę granic, jeśli chodzi o Dolinę Preszewa. Natomiast jeśli to, co zarzuca opozycja, zarzuca, że rzeczywiście prezydent Vučić, to jest też inny trochę temat, zdominował politycznie państwo serbskie do tego stopnia, że debata w parlamencie w zasadzie jest bezcelowa, jak mówią przedstawiciele opozycji, ponieważ w parlamencie rządząca serbska partia postępu z koalicyjnym partnerem, serbską partią socjalistyczną, ma większość bezwzględną i w zasadzie może robić co chce. Premier Serbii, pani Ana Brnabić, jest w zasadzie wykonawcą woli, czy sama tak twierdzi, jest wykonawcą woli prezydenta Vučića. Więc pewnie dla konstytucjonalistów byłby to ciekawy kazus, jak wygląda system polityczny Serbii dzisiaj. Opozycja mówi wprost, to jest system niedemokratyczny, który jest podlega władzy jednej osoby, która tutaj cytując liderów opozycji, która ta osoba, czyli mówiąc o prezydencie Vučiću, że kontroluje po prostu wszystko, co się dzieje w Serbii w sposób niedemokratyczny. Oczywiście można byłoby tutaj to rozwijać, natomiast stąd, jak rozumiem, to pytanie o tą kwestię. Opozycja, co też jest bardzo ciekawe, opozycja od 28 stycznia tego roku bojkotuje pracę sesji parlamentarnych. Tak. Sesji plenarnych. Uczestniczą w posiedzeniach komisji, w delegacjach zagranicznych uczestniczą. Zrezygnowała opozycja z stworzenia takiego otwartego parlamentu w holu budynku parlamentu. Uznano, że to jednak się nie sprawdza, więc opozycja nie uczestniczyła w tej debacie, uznając, że to nie jest debata, to jest w zasadzie monolog jednej strony, a nawet po prostu prezydenta Serbii, i nie chcą uczestniczyć w takiej debacie, która nie jest debatą.
Czy po tym, co tam można było usłyszeć, jest coś nowego, jakiś nowy przekaz?
Nie. Dla osób, które to badają, w zasadzie jest to samo, tak naprawdę cały czas to samo, czyli z jednej strony stwierdzenie, że takie oskarżenia opozycji, że to w zasadzie jest wina opozycji, to co było wcześniej. SNS rządzi w Serbii od 2012 roku nieprzerwanie. Wiele rzeczy wydarzyło się też wcześniej. Natomiast te kluczowe porozumienia, jak porozumienia z kwietnia 2013 roku, zostało podpisane akurat właśnie przez Serbską Partię Progresywną, więc co z kolei wykorzystuje opozycja, krytykując, że tak naprawdę wcześniej to wcale nie było do końca tak źle, jak jest teraz. Więc to jest wewnętrzna debata. Każdy ma swoje argumenty tutaj. Natomiast przekaz prezydenta Vučića jest prosty. Kompromis jest najważniejszy. Nikt nie chce tutaj wzniecania konfliktów. Każdy chce kompromisu. Strona serbska opowiada się za kompromisem. Albańczycy chcą kompromisu. Status quo nikogo nie zadowala. Status quo prowadzi do zamrożenia konfliktu. Ten zamrożony konflikt jest niebezpieczny na dłuższą metę, bo tak naprawdę on trwa od 20 lat. I koniec z tym status quo. To prezydent Vučić wyraźnie podkreślał wiele razy. Ja słuchałem tej debaty i w zasadzie tam się pojawia element referendum. On nie jest może tak bardzo akcentowany, ale wydaje mi się, że prezydent, jeśli już przedstawi jakiś zdecydowany, pełen plan tego, co wynegocjują politycy, to podda go pod głosowanie w jakiejś formie. Czy będzie to referendum? Zobaczymy. Wydaje mi się, że może być, chociaż tu nie przesądzam tej kwestii. Dla Serbii kwestia wypracowania ostatniego porozumienia, czy w tym sensie kończącego spór z Kosowem, wypracowanie takiego porozumienia, to jest niesamowity problem. Ja bym chciał to bardzo podkreślić, że to naprawdę i dla polityków, którzy się zgodzą na pewien kompromis w kwestii Kosowa, on będzie dla Serbii bolesny. I w zasadzie prezydent Vučić o tym mówi, że uznajmy rzeczywistość.
No właśnie, panie doktorze, jaka ta rzeczywistość jest? To znaczy, o co chodzi w konflikcie z Serbii z Kosowem, które, przypomnijmy, jest dawną serbską prowincją, która ogłosiła niepodległość w 2008 roku. Belgrad tej decyzji nie zaakceptował.
Tak, no rzeczywistość jest taka, no, banalna w zasadzie. Kosowo jest państwem uznanym przez ponad, wydaje mi się dokładnie, 113 państw w tym momencie. To się zmienia, bo niektóre państwa wycofały uznanie. To jest też ciekawostka dla prawników, że można to zrobić. Natomiast Kosowo, czy władze albańskie zdominowane przez Albańczyków, one są kosowskie. To też bardzo podkreślam, że w sensie prawnym konstytucja Kosowa zakłada, że jest to państwo jednak wieloetniczne, czyli albańsko, serbskie i także inne mniejszości się pojawiają. Natomiast władze w Prisztynie rządzą czy kontrolują funkcjonowanie środkowego Kosowa, południowego Kosowa. Północne Kosowo to są 4 gminy. To jest w zasadzie obszar, który został formalnie zintegrowany z Kosowem. W praktyce nie. Tam w dalszym ciągu wpływy serbskie są dość oczywiste. Tam wiszą flagi Serbii. Tam te instytucje, które na podstawie tego wspomnianego przeze mnie porozumienia kwietniowego zostały częściowo zintegrowane z systemem, czy formalnie zostały zintegrowane. W praktyce to są na tym te wielkie problemy. One zostały zintegrowane, mówię o takich instytucjach jak samorządy, jak sądy, jak policja, jakieś inne jeszcze instytucje. One formalnie funkcjonują w ramach systemu instytucjonalnego Kosowa.
Czyli te atrybuty w państwowości
Kosowa
są.
Tak, są. Tylko, że to jest właśnie ta dyskusja, która pewnie nam zajęła kilka godzin, jeśli chodzi o tą kwestię. Natomiast no, na przykład burmistrzowie wybrani w wyborach organizowanych przez władze Kosowa, czyli no, dla niektórych Serbów z północnego Kosowa, którzy na przykład nie chodzą na te wybory, to są wybory separatystyczne, oni nie chcą w nich uczestniczyć. Natomiast od 2013 roku obecny rząd Serbii, co ciekawe centroprawicowy, jeśli chodzi o prezydenta Vučića, faktycznie, co jest pewnym paradoksem, bo wcześniej opozycja oskarżała partię demokratyczną o zbyt ugodowe stanowisko, i w istocie doszło do takiej sytuacji, że opozycja po dojściu do władzy przyspieszyła pewne działania dotyczące integracji instytucjonalnej północnego Kosowa z pozostałą częścią Kosowa. Natomiast z punktu widzenia władz Serbii to jest rozwiązanie funkcjonalne po prostu. Na tej zasadzie, że ponieważ zakładając, że Kosowo jest częścią Serbii, Serbowie w Kosowie powinni się integrować, bo są we własnym państwie. Jest to pewien trik, tak bym powiedział, i Serbowie, część opozycji wyraźnie zarzuca władzom, że władze, szczerze mówiąc, zmuszają Serbów kosowskich do integracji z nieuznawanym przez Serbów państwem Kosowo. Natomiast odpowiadając tak ściśle na pytanie, to Kosowo to jest dość małe terytorium. W ramach tego małego terytorium mamy do czynienia z enklawami serbskimi. Graczanica pod Pryszciną, enklawa serbska, w ramach której też są albańskie wsie. Sztyrpce na południu, też enklawa serbska. Jeszcze parę innych enklaw mniejszych. Rani Luk na przykład. Kamenica. Natomiast one są rozsiane i to jest problem. Jak, co z nimi zrobić? Co z nimi będzie w przyszłości? Bo do tego, na tej zasadzie, że jeżeli jednak Serbia w sposób dorozumiany uzna podległość Kosowa, do czego się tak naprawdę zbliża Serbia. I to jest główny problem, jak klasa polityczna w Serbii powie to serbskiemu społeczeństwu, jak przekona Serbów do tego, że to jest rozwiązanie bolesne, ale racjonalne, odpowiadające rzeczywistości. No, pamiętajmy, od 2011 roku toczył się z sukcesem dla Kosowa, zasadniczo z sukcesem, ten proces ustanawiania granicy celnej, no, i dla Kosowa państwowej między Serbią a Kosowem. W północnym Kosowie to jest granica, mamy tam przejścia Brniak-Jarinje, tam był jedno z tych przejść w 2011 roku zostało spalone. Wcześniej nie było granicy w ogóle, z czym się to wiązało. Wiele patologii związanych z przemytem, według Kosowa oczywiście, bo dla Serbów to nie był przemyt, bo żyją w jednym państwie, więc o jakim przemycie możemy tu mówić. W naszej gwoli ścisłości Serbia uznała, że Kosowo jest osobnym obszarem celnym. To wiele razy w wielu różnych aktach prawnych, więc ta granica celna tam jest uznana przez Serbię. Ale tak naprawdę cały bój dzisiaj, w sensie o to, o co walczy Serbia, walczy o północne Kosowo. Ponieważ jest to obszar zdominowany, w większości zamieszkują tam Serbowie, to jest obszar jednolicie w zasadzie serbski. Ci Serbowie przez wiele lat dosłownie fizycznie opierali się jurysdykcji władz w Prysztynie. Czyli jeśli ci Serbowie, którzy żyją na południe od rzeki Ibar, w tych enklawach typu Graczanica, w zasadzie są zintegrowani z państwowością Kosowa, bo po prostu nie mogą nie być. Prawo jazdy, dokumenty, tablice rejestracyjne. Bez tego nie da się wyjechać poza enklawy, więc oni są zmuszeni do tego, żeby być zintegrowanymi. Przy czym też ich opinie na temat państwowości Kosowa są generalnie negatywne. Ja nigdy się nie spotkałem z pozytywną, jednoznaczną opinią, że popieram. Oni po prostu racjonalnie podchodzą do rzeczywistości i są zmuszeni do życia w pewnej rzeczywistości, która im się też nie podoba. Natomiast Serbowie w północnym Kosowie skutecznie się przeciwstawiali dosłownie fizycznej obecności władz w Prysztynie, jurysdykcji Prysztyny w północnym Kosowie. To się zaczęło zmieniać, oczywiście etapami, w wyniku tego porozumienia z 2013 roku. Historyczne porozumienie, które, na mocy którego dochodzi do wyborów w całym Kosowie, wyborów samorządowych, w których po raz pierwszy uczestniczą gminy z północnego Kosowa. I to jest bardzo ciekawe wydarzenie, bo ówczesne władze Serbii, to są te same władze co dzisiaj, to tak przy okazji, wskazują, że Serbowie powinni głosować w tych wyborach. Tam dochodzi do takich protestów społecznych, Serbowie nie chcą, ale rząd ich, mówiąc tak ogólnie, przekonuje do tego, że powinni. To jest bardzo, bardzo specyficzne wydarzenie, kiedy władza zmusza obywateli do tego, żeby głosowali. Oni zagłosowali rzeczywiście w tych wyborach, a sens tego wydarzenia jest prosty. Władze Serbii te same, które dzisiaj, czy prezydent Vučić, serbska partia progresywna, chcą pewnej stabilności w Kosowie. Nie chcą kontynuacji konfliktu, chcą na potrzeby integracji europejskiej z jednej strony, pod presją Zachodu, ale także tak naprawdę wielu Serbów z północnego Kosowa chce jakiejś normalności.
Ale z drugiej strony sam prezydent Vučić mówi, że po drugiej stronie nie ma takiego poważnego partnera do dialogu. Tłumaczy to, mówi, że Serbii oczywiście nie można szantażować, że musi być rozmowa, a nie lista życzeń, jak on podkreśla, która zresztą jego zdaniem ciągle się zmienia.
Ja myślę, że prezydent Hasim Tači by powiedział dokładnie to samo, ale tak, to jest, tak naprawdę to ci dwaj panowie, prezydenci, są oskarżani we swoich własnych państwach o to, że mają pewną rodzaj umowę personalną, że to jest naprawdę kolokwialnie deal między dwoma prezydentami, którzy chcąc utrzymać się przy władzy, popierają tą cesję terytorialną jako rozwiązanie, które według nich się sprawdzi. Oni rozmawiają ze sobą, to jest dialog, to trzeba też wczuć się w tą mentalność bałkańską. Dialog w tym momencie troszeczkę został zamrożony, ten formalny, prowadzony w Brukseli od 2011 roku, ale cały czas trwa tak naprawdę w różnych miejscach, chociażby miesiąc temu w Berlinie szczyt Bałkanów Zachodnich i pod przewodnictwem pani kanclerz Merkel i pana prezydenta Macrona. I główny temat to jest właśnie temat, co zrobić, żeby ten dialog przywrócić. Więc rozmawiają o tym w różnych miejscach, przy różnych okazjach i to nie jest tak, że nie rozmawiają. Rozmawiają, zarzuty są obustronne te same, dotyczące braku woli kompromisu. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz tutaj dodać, że obydwaj prezydenci mają skomplikowaną sytuację wewnętrzną. W Kosowie relacje między prezydentem Hasimem Tačim a premierem Ramuszem Haradinajem są skomplikowane z wielu powodów. Raczej jest to twarda męska przyjaźń, jeśli mógłbym nawiązać do pewnej analogii. I mają odmienne wizje w polityce chyba zagranicznej, jeśli chodzi o kwestię, jak zakończyć porozumienie, czy jak powinno wyglądać to porozumienie. Bo premier Haradinaj jest zdecydowanym przeciwnikiem jakiejkolwiek cesji, jakiejkolwiek zmiany granic. Prezydent Tači jest za. Tam dochodzą między nimi spory z przeszłości, spory personalne. Myślę, że panowie nie za bardzo się lubią i to jest po prostu gra wewnętrzna, polityczna. Czyli w tej sytuacji, kiedy także opozycja w parlamencie Kosowa jest przeciwna właśnie tej wizji porozumienia, że północne Kosowo jednak jest częścią Serbii, a Preszewo jest częścią Kosowa, to tak możemy się domyślić, że o to tutaj chodzi w jakimś zarysie, to parlament Kosowa po prostu tego nie poprze. Czyli w sensie formalno-prawnym nie przejdzie, mówiąc kolokwialnie. W Serbii natomiast problem jest jeszcze bardziej głęboki. Jest to problem kulturowy. Dla Serbów, dla polityków serbskich, którzy zgodzą się na odejście Kosowa, no to jest coś, to jest tragedia, znaczy dla w sensie kulturowym, prawda? No to jakby trzeba zrozumieć, że niezależnie od wielu pewnie argumentów, którymi Albańczycy polemizują bardzo ostro na temat historii Kosowa i tak dalej, to naprawdę kwestia, czy wrażliwość problemu Kosowa w Serbii jest olbrzymia.
I między innymi też o tej wrażliwości, o tej sytuacji będziemy rozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Ja tylko przypomnę, że gościem Studia Wschodniego jest dr Konrad Pawłowski z Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Wydział Politologii UMCS i szef zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. My wracamy po krótkiej przerwie.